Nowa gazetka w sklepach Comfort to aż 40 stron pełnych inspiracji i rabatów. Sprawdź setki wybranych produktów. Comfort. Najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. W ofercie ponad 50 tysięcy produktów.
Witam serdecznie. Moim gościem jest Grzegorz Cieślak, ekspert do spraw terroryzmu z Kolegium Civitas. Witam.
Kłaniam się. Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od takiego pytania. Grożą nam takie jak w Rosji. Mamy przecież Uzbeków, Tadżyków, mamy ludzi z Azji Środkowej, którzy w Moskwie przeprowadzili zamach.
Nie sądzę. Nie mogę oczywiście powiedzieć nie, na pewno nie, bo się nie umówiłem z każdym, kto potencjalnie mógłby dokonać ataku terrorystycznego. Ale po pierwsze, zamach w Rosji nie jest przypadkowy. Po drugie, Polska nie pełni i nie pełniła wcześniej tak istotnej roli na tej arenie politycznej, geopolitycznej, tej globalnej, żebyśmy mogli dla organizacji dżihadystycznych, zwłaszcza tych globalnych organizacji, być atrakcyjnym celem. My jesteśmy celem trzecioplanowym i pomimo tego, że Polska deklaratywnie, politycznie jest najbliższym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, to nawet nie jesteśmy przez te organizacje postrzegani jako jakiś bliski
sojusznik. Czyli nie załapaliśmy się na ich radar po prostu.
Nie załapaliśmy się, tak. Jak któryś minister mówi, że to on nas ochronił, to trochę nadużywa naszego zaufania.
Czyli na szczęście nasza chata z kraja i nikt nas na razie nie będzie...
Jest tak, że myśmy się dość nieznacznie angażowali w te największe konflikty, dając to odczuć tym krajom, które w tej chwili są takimi kadrowymi kolebkami dla ISIS na przykład.
Ale byliśmy w Afganistanie.
Bez dwóch zdań tak. Bez dwóch zdań tak. Przy czym proszę pamiętać, Afganistan to nie jest taka łatwa struktura, którą da się przedstawić jako jeden naród, jedna państwowość.
No tak,
prawda?
Oczywiście masa różnych narodowości,
tak.
Plemion,
Polacy,
sporów, organizacji itd.
Polacy nie są tam jednoznacznie wiązani z jakimś przeciwnikiem politycznym czy militarnym.
No dobrze, ale mamy, i to też nie ulega wątpliwości, mamy bardzo dużo migrantów ekonomicznych, przede wszystkim z Azji Środkowej. To są właśnie ci ludzie, którzy, tacy ludzie, tak, nie ci.
Tacy
ludzie, którzy przeprowadzili, wśród nich nie ma dżihadystów?
Powiem panu tak, ktoś może dzisiaj nim nie być, a jutro być i odwrotnie, może przestać być dżihadystą, kiedy na przykład powiedzie mu się życiowo, albo zacznie robić interes, albo po prostu znajdzie inny sposób na siebie. Ci, którzy dokonali tych zamachów, rzeczywiście związani są z Tadżykistanem, ale oni z największym prawdopodobieństwem oczywiście, przez wiele lat trudnili się przede wszystkim przemytem narkotyków. To jest główny towar eksportowy Afganistanu. I Państwo Islamskie trochę ich wchłonęło. Państwo Islamskie Khorasan oczywiście, bo to jest taka dość specyficzna komórka Państwa Islamskiego.
Za chwilę do tego przejdziemy.
Dla nich Rosja jest naturalnym ciemiężycielem, zdefiniowanym wrogiem i kimś, kogo kilka poprzednich pokoleń rodziców i dziadków mogło pokazać jako but nad głową. W związku z czym Polska nie należy do takich celów, w przeciwieństwie do Federacji Rosyjskiej, która nie takim
celem
jest.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, chce pan powiedzieć, że z ich perspektywy to jest po prostu naturalny wróg i to nawet jeśli nie brać uwagę islamu.
Tak, dokładnie tak. Myślę, że ten islam w ich przypadku to raczej była platforma, na której spotkali się z państwem islamskim, jako jednocześnie w tej chwili głównym podmiotem kontrolującym te kanały przerzutu narkotyków, no i ciemiężącym z kolei afgański
naród. Aż trudno nie zadać pytania. No, sam islam nie jest jakimś wielkim wierbicielem narkotyków.
Nie jest.
W związku z tym zarabia na nich? Czy to jest też element wojny?
Myślę, że Afganistan po prostu na razie nie ma lepszego pomysłu na w ogóle żadną gospodarkę jako taką. Czy zarabia na tym państwo islamskie? Bezsprzecznie. Czy ma to coś wspólnego z islamem? Absolutnie nie sądzę.
No ale są tacy, którzy mówią, takie analizy czytałem, którzy mówią, chodzi o to, żeby jak najbardziej zepsuć zachodnie społeczeństwa.
No ale myślę,
zdemoralizować
się. Myślę, że nawet jeśli ktoś tego typu tezy przedstawia, ja nie do końca się zgadzam z taką tezą, natomiast jeśli ktoś nawet taką tezę przedstawia, to chyba zapomniał wziąć pod uwagę, że lwia część tych narkotyków trafia do krajów, które możemy uznać za takie, w których większość osób wyznaje islam, więc jakby nie wiem dlaczego tak... Miałaby ta figura retoryczna, miałaby mieć sens.
Te głosy się pojawiają. Zatrzymałem się jeszcze na tym, czy my w ogóle wiemy, kto wjechał z tych krajów do Polski? To znaczy, czy my mamy kontrolę nad ludźmi, którzy przyjeżdżają do Polski?
To są dwa pytania, ale pytanie o kontrolę jest rzeczywiście dobre. Nie sądzę, żeby to była taka kontrola, którą gdybyśmy dzisiaj zapytali obywateli, jak sobie to wyobrażają, to byliby zachwyceni z tego poziomu. Znaczy mamy taką kontrolę, bo jesteśmy członkiem NATO, mamy taką kontrolę, bo jesteśmy w kilku stowarzyszeniach, które gdzieś są platformą do wymiany informacji pomiędzy policjami, bo wywiady z kolei armię wymieniają się na innych platformach. Wywiady prawie wcale się nie wymieniają. Natomiast ta kontrola, proszę też pamiętać, jesteśmy w strefie Schengen, w związku z czym zamykanie jednej granicy, kiedy pozostałe są otwarte, powodują, że woda, piasek i ludzie mogą się przemieszczać tak naprawdę dowolnie.
To jest oczywiście prawda, natomiast jeżeli się przyjrzymy tej grupie, wszyscy badający islam mówią, że polskie wspólnoty islamskie różne bardzo się powiększyły w ostatnich latach. To są zarówno konwertyci, którzy są jakąś grupą, często podatną na radykalizację.
Dużo bardziej podatną niż takie rdzenne grupy jak polscy Tatarzy.
No i właśnie, i mamy drugą grupę, czyli tych, którzy tu przyjechali. To są migranci ekonomiczni zazwyczaj, chociaż czasem również polityczni. Czy my wiemy, czy wśród nich nie ma ludzi, którzy na przykład są związani z organizacjami terrorystycznymi?
Myślę, że wywiad mógłby mieć, dysponować takimi informacjami.
To nie znaczy, że ma.
Nie, bo ja nie chcę powiedzieć, że tak naprawdę nie chciałbym państwa zostawić z wrażeniem permanentnej inwigilacji. Taka jest prawda, że większość takich informacji dzisiaj to jest kontrola mediów społecznościowych na poziomie komunikacji. Tak stało się w tym przypadku zamachu pod Moskwą, że komunikacja, która na przestrzeni ostatnich tak naprawdę 2 miesięcy się bardzo zwiększyła, po prostu została dostrzeżona przez Brytyjczyków i Amerykanów, którzy ostrzegali zarówno Federację Rosyjską, jak i inne kraje, bo krajów europejskich również takie ostrzeżenie dotyczyło.
Ale jak pana słucham, to mam takie wrażenie, że chce mi pan powiedzieć i naszym słuchaczom, że możemy się czuć bezpiecznie, bo Brytyjczycy albo Amerykanie, jak się zacznie wzmożony ruch, to nas ostrzegą.
Znaczy nie, my mamy swój wywiad, nie bardzo chciałbym komentować jakby jego funkcję czy sposób działania. Natomiast czy jesteśmy w stanie obserwować poszczególnych migrantów, tak jak pan określił? Nie jesteśmy w stanie. To znaczy nie ma żaden kraj europejski takiej ilości służb ani takich narzędzi, na które nomen omen jako obywatele byśmy się nie zgodzili na ich wdrożenie, żeby obserwować każdego. Z kolei obserwowanie tej osoby, bo przyjechała, no jako
funkcja. Ale ja nie mówię każdego, to znaczy no jednak powinniśmy, ja nie mówię,
nie
że
sądzę,
każdego.
Żeby to był, nie sądzę,
żeby
to
było możliwe w ogóle.
Nie,
tak?
Nie sądzę, żeby to był główny, jakby żeby to było nasze główne zagrożenie. Myślę, że działania Federacji Rosyjskiej, napastliwa polityka, próby dokonywania najpierw aktów sabotażu, być może dywersje, a z czasem zdarzeń o charakterze terrorystycznym, to jest coś, co dla nas jest znacznie wyższym takim ryzykiem mierzalnym niż ten dżihadystyczny terroryzm, chyba że ktoś będzie próbował go udawać, żeby zrobić takie wrażenie na nas. I znowu mam na myśli Rosjan, 1:1.
Kilka tygodni temu władze litewskie publikowały taki raport, który mówił, że z ich perspektywy zagrożeniem mogą się okazać przenikające wraz z białoruskimi uciekinierami i migrantami grupy sabotażowe związane z Łukaszenką. W Polsce może być podobnie?
Może być podobnie i raczej będzie dotyczyło Ukraińców niż Białorusinów. Jestem przekonany, choćby patrząc na profil tych osób, które do tej pory były zatrzymywane, o czym wiemy publicznie, od razu dodam, oraz które były obserwowane, o czym nie wiemy publicznie i nie będę komentował, jeśli chodzi o działalność na rzecz Federacji Rosyjskiej. To byli w lwiej części obywatele Ukrainy.
Obywatele Ukrainy ze wschodniej części, czy to nie ma znaczenia?
Myślę, że to gra rolę, bo łatwiej jest takie osoby manipulować Rosjanom. Bardzo się dziwię tym Ukraińcom, no ale Ukraina, jak każdy inny kraj, składa się z ludzi mądrych i głupich, tych, którzy w tej chwili walczą o swój kraj z napastliwymi Rosjanami.
Którzy się uważają za Rosjan, dodaję.
Dokładnie tak, więc mając to na uwadze, myślę też, że Rosjanom z innych republik łatwiej byłoby oszukać w Polsce, że się jest Ukraińcem, niż na przykład, że się jest Ślązakiem czy Kaszubem, prawda?
No, akcent jest jednak dość oczywisty.
Język, dokładnie.
Naszym gościem był Grzegorz Cieślak w Radiu RMF FM. Żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych i na stronie rmf24.pl. A ja przypomnę, naszym gościem jest Grzegorz Cieślak, ekspert do spraw terroryzmu, Kolegium Civitas.
Kłaniam się ponownie, jeśli ktoś przybył.
Jeśli ktoś przybył, to bardzo serdecznie witamy. No to zatrzymajmy się jeszcze na chwilę na tych zagrożeniach potencjalnych ze strony Rosji. Jak mogłyby takie ataki terrorystyczne, takie, to by były działania pod fałszywą flagą, czy zielone ludziki? Litwini mówili, mogą nam zrobić zielone ludziki, ale też uczciwie trzeba powiedzieć, na Litwie jest duża grupa ludności rosyjskojęzycznej, tak jak na Łotwie.
To
w Polsce
prawda.
Ona jest mniejsza.
Proszę pamiętać, że jeśli chodzi o zamach terrorystyczny, to z naszego punktu widzenia nie powstanie żadna dodatkowa regulacja poza ustawą antyterrorystyczną na zielonych ludzików. Znaczy nie ma ustaw zielonoludzikowych. Z naszego punktu widzenia takie nieregularne działania prowadzone poza granicą, czyli na terenie naszego kraju, to po prostu terroryzm. I teraz jak tak na to popatrzymy, to proszę pamiętać, że w naszym kodeksie karnym sabotaż jest tylko w domenie cyberprzestrzeni, czyli w IT. Cała reszta to są zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Czy one są możliwe?
Czyli jeżeli nam przetną, nie wiem, jakieś linie wysokiego napięcia, jeśli wysadzą jakieś ten, to wszystko jest terroryzm.
To mamy do czynienia ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, jeśli ono będzie wyczerpywać tam znamiona tego przestępstwa. Teraz z mojego punktu widzenia tak to jest możliwe i na pewno Rosjanie byliby chętni, tylko na szczęście, i to jest nasze duże szczęście, głupota rosyjskich dowódców spowodowała, że większość tych elitarnych jednostek, które były szkolone do tego typu działań, zostały zostały wysłane na wprost artylerii ukraińskiej, już zginęły. Natomiast ci, którzy są, popełniają błędy prowadzące do tego, że są zatrzymywani, przy czym ciężka praca oczywiście Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego też tu jest godna zauważenia i odnotowania, bo tych zatrzymań jest stosunkowo dużo, przeciwdziałania jest sporo. Czy to w dalszym ciągu jest zagrożenie? Obawiam się, że tak. To znaczy ze strony Rosjan jest to na tyle łakomy kąsek i na tyle jest to dobrze wpisane w doktrynę, którą w tej chwili uprawiają. Doktryna Waleriego Gerasimowa mówi dokładnie, że od epicentrum konfliktu, w tym przypadku Kijowa, 700 kilometrów w promieniu od tego epicentrum, należy prowadzić działania dywersyjne i dywersyjno-rozpoznawcze. 700 kilometrów od Kijowa, no dali Bóg, jest to pod Otwockiem.
Czyli blisko. Wróćmy jeszcze do tego państwa islamskiego, prowincji Chorasan i do tego, co Putin z tym zrobi. Putin wykorzysta te ataki, bo na razie wygląda, jakby zaczął powoli przyznawać, że to rzeczywiście mu islamiści zrobili.
Przyjął do wiadomości może, tak.
No przyjął do wiadomości, chociaż pojawiają się też wypowiedzi, że za wszystko odpowiadają Stany Zjednoczone i Zachód.
No tak, absurdalne wypowiedzi Putina, Miedwiediewa i jakby pozostałych wież kremlowskich są powszechnie znane. Ja myślę, że przyjął do wiadomości i trochę się zastanawia, jak to rozegrać, bo nawet powiedzenie, że za tym stoją Ukraińcy, dla Putina jest bardzo nierozsądne. To znaczy, to by pokazywało, że Ukraińcy...
Przegrywa, że są bardzo dynamiczni.
Tak jest, oni mogą atakować Moskwę, tak jak on może atakować Kijów. To dla niego niewygodna pozycja. Natomiast to jest tak, lew był osłabiony, lew patrzy tylko i wyłącznie na Zachód, w związku z czym ci, którzy nie mogli tego lwa teraz zaatakować, do tej pory zaatakować, spróbują. I to jest też trochę taka sytuacja, że po pandemii i po wybuchu samym wojny, gdzie wszyscy skoncentrowali swoją uwagę na działaniach stricte militarnych, w tej chwili wreszcie te małe organizacje terrorystyczne, czy nawet większe, mają moment, w którym będą paskiem breaking news w dużych wydaniach wiadomości.
Ale w Rosji, czy nie tylko w Rosji?
Nie tylko w Rosji. To będzie, mam wrażenie, też taka zwyżka fali naśladownictwa. Natomiast jeśli chodzi o Rosję, Rosja jest wrogiem, zdefiniowanym wrogiem od właściwie zarania swoich dziejów, jeśli chodzi o te sąsiadujące kraje. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o Chorasan i państwo islamskie Chorasan jako organizację, to tak naprawdę od Syrii, od momentu, w którym dość krwawo wspierając Bashara al-Assada.
Bardzo łagodne określenie, dość krwawo.
Tak, ja staram się być grzeczny, bo gdybym mógł urągać Rosjanom, po prostu zająłbym państwu antenę i urągał.
Nie, bo powiedzmy sobie szczerze, te rzeczy, które oni robili na Ukrainie, nawet w Buczy, to najpierw zrobili
tak, po
dokładnie
prostu przetrenowali Syrii, tak. Częściowo w Libii, przy czym tam zetknęli się dwukrotnie z Turkami, zdaje się przyjaźń, miłość kwitnąca w pewnym okresie między Turcją a Rosją, bo był taki moment, przestała kwitnąć, bo Turcy zwyczajnie nie pozwolili na panoszenie się Wagnerowców. Zdaje się, że potraktowali ich tak jak potem Amerykanie, tylko o Amerykanach jest głośno na YouTubie, o Turkach nieco mniej.
Turcy prowadzą inną dyplomację.
Inną dyplomację, dokładnie tak. Natomiast tak, państwo islamskie zapamiętało to Rosjanom, ale proszę też pamiętać, że część państwa islamskiego to są tak naprawdę ludzie, jakby muzułmanie, którzy z różnych krajów typu Uzbekistan, typu Tadżykistan pochodzą, przyszli do Afganistanu, zamieszkali tam. Pierwotnie bardzo często zajmując się działalnością albo jakąś prymitywną, gospodarczą, albo po prostu przemytem, kryminalnym przemytem, głównie narkotyków, trochę broni w ostatnim okresie. I dla nich Federacja Rosyjska była zdefiniowanym wrogiem właściwie od urodzenia. W związku z czym wybór celu nie jest zaskakujący. Czemu natomiast powinno zastanowić to Europę? Ponieważ wszystkie te pozostałe komórki bardzo często na ten pierwszy dzwonek zamachów w Federacji Rosyjskiej pomyślą sobie, okej, skończył się okres pandemii.
I dlatego Francja podniosła stopień zagrożenia.
Tak, dlatego Francja ma w tej chwili Vigy Pira RKL. Zawsze to mówię, bo strasznie kaleczy język. Większość cywilizowanych krajów ma stopnie 1, 2, 3, 4, Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Francuzi mają Vigy Pira RKL, tak, gniazdo piratów w kolorze szkarłatnym. Gratuluję, Francuzi. I ten najwyższy stopień alertu terrorystycznego jest dlatego, że po pierwsze takich komórek jest więcej niż te, które zdefiniowano w Federacji Rosyjskiej. Po drugie, jest ich więcej w Europie, na całym kontynencie europejskim. Nie wiemy, czy dokładnie są we Francji. Natomiast Francja jest też takim zdefiniowanym z kolei przeciwnikiem, wrogiem dla państwa islamskiego i gdzieś na zasadzie kolaboracji tych komórek, na zasadzie wymiany informacji pomiędzy nimi może dojść do takiego ataku w najbardziej przewidywanym punkcie Europy.
Bo też może to jest niekoniecznie zrozumiałe dla Polaków, ale rozumiem, że Rosja i Francja z perspektywy tych komórek, to jest po prostu Zachód. To chrześcijański jest... Zachód.
To znaczy Rosja to jest Rosja. Tutaj nawet po arabsku padają raczej wulgaryzmy językowe.
Tak, ale mówią o nich, zabiliśmy chrześcijan.
No tak, ale to z kolei jest tak, że ten sprawca, który gdzieś tam znalazł sobie te sztandary dżihadystyczne, no to się kieruje już potem tym językiem, tą retoryką tamtejszą. Dżihadystyczną. Dokładnie. On czasami, ta jego religijność, myśmy badali kilka takich przypadków w tym szczycie zamachów w 2015. Jeden z tych zamachowców, który tak się przedstawiał jako taki dżihadysta skończony, zaatakował dlatego, że od 3 miesięcy nie dostawał zasiłku, było to w Londynie, nie dostawał zasiłku społecznego za alkoholizm. No przyzna pan, że rzadka cecha u muzułman.
11 września, ci, którzy organizowali zamachy 11 września, to w przeddzień spotykali się z kobietami, a niektórzy pili alkohol. Ja to nie twierdzę, też nie jest najbardziej...
Tak, ja nie twierdzę, że religia jest tutaj istotnym czynnikiem, ale jest platformą, buduje figurę retoryczną, stąd taka figura retoryczna.
No, są badacze, którzy w ogóle powiedzą, że ten dżihadyzm nowoczesny to jest efekt takiego marksistowskiego spojrzenia trochę, zachodniego, odrzucenia cywilizacji
To z tą częścią bym się zgodził, z odrzucaniem tej cywilizacji, na tle której się nie odnaleźli. To jest Francja, jest drugim takim rzeczywiście krajem. Londyn pewnie byłby trzecim i smacznym byłby celem ataku, ale jest dużo lepiej zabezpieczony i łatwiejszy do zabezpieczania niż Paryż, gdyż nie jest kontynentalny. Jako wyspę po prostu.
Ale oni też mają sporą społeczność islamską i w część z niej jest zradykalizowana.
To prawda. W 2016 roku ukuliśmy takie, nie ukrywam, jestem współautorem, czy autorem, głównym autorem tego twierdzenia, takie sformułowanie stick out. I to są osoby, które były zradykalizowane, zrekrutowane, przygotowane do wyjazdu do państwa islamskiego w Syrii, tylko że w tym czasie to państwo upadło. I oni utknęli. Oni utknęli i jako ci, którzy utknęli, czekają niejako trochę na sygnał, a trochę na swój własny czas, bo bardzo często ich rekruter po prostu w międzyczasie też zginął albo zniknął.
I oni czekają, żeby dostać... Ten sygnał w Moskwie to mógł być dla nich sygnał?
To jest taki dzwonek, który wywołuje falę naśladownictwa i o fali naśladownictwa wiemy również z Polski, bo mieliśmy tego typu zdarzenia w naszej dość prymitywnej przestępczości kryminalnej, więc...
Wspomniał pan o Londynie, o Paryżu, a kraje skandynawskie?
Kraje skandynawskie są w trochę innym położeniu, to znaczy tam się głośno mówi o tych konfliktach, o ich zarzewiu. Ja się nie spotkałem na razie z takimi sygnałami, które by analitycznie pozwalały powiedzieć tak, tam dojdzie do zamachu. Bo jakby nie ma takich cech obiektywnych, które na to wskazują. My więcej mówimy o tym, że oni przeszkadzają Szwedom czy Norwegom, niż rzeczywiście na miejscu widać to w tych zdarzeniach.
No tutaj chociaż nie gangi działają.
Gangi działają, oczywiście, że tak. Gangi działają w wielu krajach i te gangi są bardziej chyba, tu, gdyby ta figura retoryczna miała być prawdziwa, to raczej Szwedzi lub Norwegowie powinni zaatakować te gangi, a nie odwrotnie.
Odwrotnie, a Niemcy jeszcze, bo to jest oczywiście też taki kraj, to jest troszeczkę inna migracja, struktura, także narodowa struktura.
Dramatycznie tak, jeśli chodzi o terroryzm, to oni byli doświadczeni przez ostatni rok czy dwa bardzo wielką ilością zdarzeń o charakterze terrorystycznym, od razu powiem przestępczych zdarzeń o charakterze terrorystycznym ze strony radykalnej, skrajnej prawicy. Natomiast tam bardzo rzadko dochodzi do takiego bardzo widowiskowego zdarzenia. Ostatnie, zdaje się, to jest 2000, nie pamiętam teraz, czy 15, czy 16, to wjechanie ciężarówką przed 24, tak. 24, czy 23 wieczorem, nie, 4 grudnia w Kiermasz, tak?
Przed świątecznym. Boże, 23, Boże Narodzenie. Kiermasz,
26, tak, 23, bo 24
Wigilia. 24 też jest
Wigilia. To wydaje się, że to był takie ostatnie zdarzenie na dużą skalę, tak? Takie, które poruszyło media. To nie znaczy, że ten stopień ryzyka jest niski. To znaczy, gdyby dzisiaj Francję ocenić, powiedzmy, na 37 na 100, tak, w punktach procentowych, no to Niemcy miałyby około 20-17 punktów w stosunku do Francji.
A Moskwa?
Myślę, że byłaby bliska Paryżowi ze względu na dwa różne kierunki ataku. My pod tym kątem też już przestaliśmy mieć 1-2%. Mamy kilkanaście ze względu na aktywność Rosjan.
Kilkanaście w Polsce, a Petersburg? On jest oczywiście dalej niż Moskwa z perspektywy.
Jest mniej smacznym też celem, bo tak naprawdę dotknęłoby to głównie biznesmenów, którzy w tej chwili dla Putina coraz bardziej są ością w gardle albo solą w oku niż naturalnymi sojusznikami. Proszę pamiętać, że jeśli Putin coś ugra na tym zamachu, teraz tak powiem brutalnie, to będzie to zwiększenie puli mobilizacyjnej i zapędzenie klasy średniej do wspierania wojny w Ukrainie. A, jeszcze karę śmierci może uda mu się przeforsować, bo ona jest zawieszona od 97.
Ale może mu się udać to przeforsować?
Duże ma szanse, tak. Duże ma szanse. Dlatego w pierwszych godzinach większość analityków zastanawiała się, czy po prostu służby Putina nie stoją za tym zamachem, ale im więcej wiadomości dostawaliśmy, tym bardziej wyglądało na to, że jest to po prostu atak państwa islamskiego Chorasan. Przy czym też proszę zwrócić uwagę, Putin zignorował wszystkie informacje na ten temat, to Putin wysłał wszystkie służby na inny kierunek.
Dlaczego w zasadzie je zignorował? Stany Zjednoczone mu to mówiły, Wielka Brytania mu to mówiła, on odrzucał, że to jest straszenie. W zasadzie dlaczego? To jest człowiek służb, powinien takich rzeczy słuchać.
Wie pan co, to jest człowiek służb, który od 23 lat dopuszcza do siebie tylko tych, którzy mówią, że jest błyskotliwie mądry, nigdy się nie myli. Po 23 latach każdy może zwariować. To też nigdy nie był taki szpieg, jakim go przedstawiały
wybitny,
media.
Oczywiście
dokładnie.
Tak, w NRD jego, był. No,
dokładnie,
to, nie,
to, że on był na misji, no powiedzmy szczerze, że wielu żołnierzy w Polsce było na misji, nie zostało od tego komandosami jednostek specjalnych. Natomiast czemu zignorował ten sygnał? No trudno mi to zrozumieć, bo jeżeli mam być szczery, to jest to niezwykle ryzykowna sytuacja dla Putina. Mówię pod każdym właściwie względem. To znaczy pokazanie słabości, pokazanie braku zabezpieczenia. Choćby ten brak zabezpieczenia dużych miast mogą wykorzystać w tej chwili Ukraińcy. No już mają gotowy scenariusz i proszę pamiętać, że Ukraińcy to nie tylko te siły i środki, którymi dysponuje Zełenski. To są również te osoby, które były w tej wojnie pokrzywdzone, do imentu pokrzywdzone i po prostu będą chcieć odwetu.
Zemsty będą chciały.
Dokładnie tak.
Dodajmy, że też niemało Ukraińców jest w Rosji, bo też wyjeżdżali choćby po pieniądze.
Bezsprzecznie, co trochę wyjaśnia niektóre typy pożarów, jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną. Tego nie robią siły zbrojne Ukrainy. To robią osoby, które były w Buczy albo miały krewnych pod Kijowem i wiedzą, jak wygląda ziemia po tym, jak przeszła tamtędy rosyjska armia.
Trudno się zadać pytanie, o co chodziło samym zamachowcom, znaczy zamachowcom jak zamachowcom, ich mocodawcom. Znaczy, co chcieli osiągnąć poza tym, że pokazać, że mogą.
A ja myślę, że trochę powiedziałem o tym jednym prostym zdaniem, znaczy wreszcie pokazać, że są. Bo po okresie pandemii i po samym tym pierwszym takim, pierwszych dwóch fazach wojny, czyli wybuchu i rozegraniu pozycji, gdzie właściwie cała polityka państwa islamskiego nie była breaking newsem, nikt się nią nie zajmował, dla nich jest to trochę być albo nie być ekonomicznie. Proszę pamiętać, że żeby zmusić bogatą rodzinę w którymś z muzułmańskich krajów do opłacania haraczu, żeby zmusić całą sieć biznesową,
to trzeba pokazać, że jesteśmy.
Trzeba pokazać, że ma się zdolności do takich ataków, którym jak gdyby później zagrozić, to będzie można zmusić do działania.
A może jest trochę tak, że oni działają jak Hamas, to znaczy przeprowadzili ten atak, wiedząc ilu jest czarnych, tak zwanych ciemnych, Kaukazów, także wyznawców islamu w Rosji.
Żeby ich zachęcić do działania, tak?
Nie, żeby jeszcze gorzej nastawić do nich Rosję. To jest trudne, bo Rosjanie ich nie lubią, wykorzystują, oni pracują, ale są
nielubiani. W drugim kroku i tak prowadziłoby to do tego, że reakcja Rosjan by doprowadziła do kontrreakcji tych
tak,
gnębionych.
Dokładnie tak. To znaczy, żeby jeszcze bardziej zradykalizować te grupy, które są często rozgoryczone ekonomicznie.
Ma pan rację, panie redaktorze, że to jest gdzieś tam część jakby procesu, natomiast nie sądzę, żeby ona była w scenariuszu zapisana. To znaczy myślę, że tak naprawdę, proszę pamiętać, że Chorasan to jest część Afganistanu. Ona bardziej otwiera się na Pakistan i w tej chwili gdzieś interesy, które prowadzą, my ze zdziwieniem obserwujemy na przykład w Afryce Równikowej, że one są, mają miejsce, tam są próby
i potem
wejścia.
I potężny biznes mają.
Potężny biznes, tak, próby wejścia
tak
w posiadanie.
Tak jak wagnerowcy po prostu.
Próby wejścia w posiadanie na przykład kopalni złota. Natomiast Federacja Rosyjska będzie raczej polem, na którym się zdobędzie ten sukces propagandowy, niż polem czerpania przyszłych korzyści kadrowych, bo to do tego by prowadziło. Natomiast będzie taki moment, w którym zacznie to grać istotną rolę. To będzie moment prawdopodobnego upadku Putina lub rozbicia Federacji Rosyjskiej bez upadku Putina, co oba te scenariusze biorę pod uwagę, w sytuacji, kiedy Kaukaz zacząłby po prostu krwawo walczyć o jakieś
granice. A jest
granice.
Taka możliwość?
Jest brana pod uwagę analitycznie. Ona nie jest w tej chwili wysoko punktowana, ale bezsprzecznie
pewnie mniejsza
jest.
Niż te elementy zagrożenia terrorystycznego.
Mniejsza, ale to jest historia, która czeka na szczęście nie nas, tylko Rosję i oczywiście bardzo mi przykro również Kaukaz.
No tak, szkoda nam Kaukazu, Rosji trochę mniej.
Nieco mniej mi się, trudniej mi jest się zmusić do takiego typu współczucia.
Grzegorz Cieślak, ekspert do spraw terroryzmu, kolegium Civitas, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za rozmowę, kłaniam się.